środę w magazynie. Rozmawiamy o ludziach, o zwierzętach, o pasjach, tak jak dzisiaj Ewa Miduta, instruktorka jazdy konnej i pedagog, której spalił się domek. Co właściwie, jakbyś dzisiaj miała to ocenić, czy to jest coś bardzo złego, co stało się w waszym życiu? Czy można tak ocenić to jako właśnie tragedię?
No na pewno nie. Z perspektywy czasu, tak naprawdę, kiedy wydarza się tragedia, no to nie wiemy, czy to jest szczęście, czy nieszczęście. Musimy poczekać na owoce, na to, co przyniesie czas. I tak też było w naszym przypadku. Ja ponadto wierzę w opatrzność Bożą i myślę, że ktoś nad nami czuwał, że my tam jeszcze nie mieszkaliśmy, że my tam nie spaliśmy, że to nie była noc, bo w nocy nie byłoby co zbierać, bo spaliłby się nasz holender razem z tym domkiem. Spaliłyby się być może stajnie. Wierzę, że ktoś nad nami czuwał i wiedział, co się wydarzy później. No i tak jak wspominałam wcześniej, tyle dobra, ile nas spotkało, tyle wspaniałych ludzi, którzy się zaangażowali w naszą budowę, sprawili, że zaczął powstawać drugi dom, większy, ponieważ już wcześniej mieliśmy projekt, dostaliśmy od naszych rodziców projekt na duży, można powiedzieć, normalnych wymiarów dom, ale nie było nas stać wcześniej na jego budowę. Też nikt nie chciał nam udzielić kredytu. Tak, natomiast tutaj, kiedy już udało się jakby od nowa zebrać te pieniążki, które były wartością tego domu, który się spalił, postanowiliśmy, że nie wejdziemy drugi raz do tej samej rzeki i będziemy budować inny dom. Dom murowany tym razem ze względu na koszty, ponieważ drewno jest dużo droższe od muru. No i tak, i budowa już ruszyła. Również w tym roku udało nam się dostać kredyt i te pieniążki pozbierane razem sprawiły, że w tej chwili jest kładziony dach w naszym domu. Są już wstawione okna i tak naprawdę już chyba zaczyna być z górki, jeżeli chodzi o budowę. Jestem pełna nadziei, że do zimy się wprowadzimy. Także w momencie, kiedy tragedia nas spotyka, trudno jest ocenić sytuację. Najlepiej jest po prostu poczekać, dać czasowi czas.
Przed przerwą rozmawiałyśmy o koniach i zapytałam cię, czy tych zwierząt powinniśmy się bać?
Myślę, że może bać to nie jest takie do końca trafne określenie, ale każdy powinien czuć do koni respekt, lekki. No, mimo wszystko jest to duże zwierzę. Oczywiście zdarzają się wypadki przy koniach i najczęściej gubi nas rutyna. To, że robimy coś odruchowo, machinalnie. Ludzie znają bardzo dobrze konie i myślą, że nic im nie grozi. Zawsze z tyłu głowy trzeba mieć to, że to jest duże zwierzę i pamiętać o tym, że może nam zrobić krzywdę. Ale oczywiście nie może nas to wytrącać z równowagi bycia liderem, kimś, kto te konie prowadzi. Jeżeli nie jesteśmy w stanie pokonać swojego lęku, znaczy, że nie jesteśmy jeszcze gotowi do tego, żeby no, na przykład mieć konie tak na własność przy sobie. Ktoś powinien jeszcze nam w tym pomóc.
Mówisz o tym, że powinniśmy czuć respekt. Ja mam wrażenie, że tych koni jest po prostu coraz mniej. Coraz mniej są widoczne takie duże zwierzęta i nie mamy gdzie się oswoić, chociażby z widokiem i z tymi lękami.
Oczywiście, no, jest to prawda. Z polskiej wsi konie w większości zniknęły. Zastąpiły je ciągniki rolnicze. Konie, teraz dużo widujemy ich w stajniach sportowych, w stajniach rekreacyjnych również. Często jest to smutny widok, dlatego że w stajniach sportowych konie są źle traktowane. Konie są zamknięte, trzymane cały czas w boksach. Stąd też nie ma aż tylu łąk, nie ma aż tylu pastwisk. Spacerowicze nie zawsze te konie spotykają. Warto mimo wszystko wybrać się do takiego miejsca, gdzie możemy zobaczyć konie w stadzie na wolności, kiedy możemy zaobserwować ich hierarchię, jak one się zachowują, jakie one są mądre, majestatyczne, jak każdy z nich zna swoje miejsce w szeregu. Wiele możemy się od koni nauczyć.
A ty czego nauczyłaś się przez ten czas, kiedy one ci towarzyszą?
Myślę, że spokoju, cierpliwości, systematyczności. I nauczyłam się być liderem. Może to już któryś raz powtarzam ten wyraz, ale lubię. Lubię czuć, że jesteśmy jednym stadem razem z moimi podopiecznymi. Tego one mnie nauczyły, takiej życiowej mądrości.
No, nie jest to łatwe.
Na pewno nie jest. Przy koniach jest to codzienna praca. Praca w każdej pogodzie, w każdych warunkach. Nie ma od tego urlopu. Jest problem z wyjazdami, bo ciężko jest nam po prostu zamknąć dom i wyjechać. Mamy zwierzęta, jesteśmy odpowiedzialni za to, co oswoiliśmy. I jest to oczywiście dość trudne, ale dzięki naszym przyjaciołom już powoli udaje nam się czasem wyskoczyć gdzieś na weekend i odpocząć choćby kilka chwil.
Ostatnio od kogoś, dla kogo konie są chyba najważniejsze w życiu, usłyszałam, że one, tak jak zresztą większość zwierząt, są bardzo czytelne. Są czytelne i nie tworzą skomplikowanych relacji, że łatwiej jest po prostu je nawet kochać.
Tak, to prawda. Wszystko możemy wyczytać z gestów ciała konia. Konie porozumiewają się między sobą głównie mową ciała i my, przybywając z nimi, możemy się łatwo jej nauczyć. Zaobserwować, jak one się zachowują w różnych sytuacjach. Konie mają bardzo silną potrzebę hierarchizacji otoczenia. My również mamy taką potrzebę. My ludzie lubimy wiedzieć, kto rządzi w danej relacji, kto ma mocniejszy charakter, a konie mają to kilka razy bardziej. Mają tą potrzebę jeszcze bardziej wzmożoną. I faktycznie jest tak, że mamy klacz, która przewodzi stadem. Mamy najsilniejszego wałacha zawsze w stadzie, no lub ogiera. Teraz już nie trzyma się ogierów w stadzie, ale wałacha, który jest najsilniejszy, i widać, jak one prowadzą tym stadem, kto pierwszy pije, na przykład dochodzi do wody, kto pierwszy dochodzi do siana. Łatwo jest takie obserwacje poczynić.
Pije lider.
Tak, pierwszy pije lider, to prawda.
No, ja widziałam ostatnio taką sytuację, że no, źrebak został przez tego ogiera odsunięty. Chciał też się napić wody.
Tak, tak jest, ale najczęściej dorosłe konie wiedzą, że dziecko no, musi nauczyć się po prostu żyć w stadzie i prędzej czy później ten źrebak też się napije. Bardzo źle funkcjonują konie, które nie miały możliwości życia w stadzie. Możemy, na przykład ja od razu rozpoznam takiego konia, on się pcha na człowieka, depcze po nogach, napiera. Widać, że ten koń albo spędzał swoje życie w boksie, albo po prostu żył sobie zawsze sam, bo nie umie żyć w stadzie, nie umie się podporządkować. Z nami ludźmi też tak jest. Czasem trzeba się podporządkować. Pokorne ciele, dwie matki z się. I coś w tym jest.
Jesteś z zawodu pedagogiem.
Tak, dokładnie, animatorem kultury.
I zajmowałaś się wcześniej animacją? Pracowałaś z dziećmi, czy tylko i wyłącznie zajmowałaś się jeździectwem i końmi?
To znaczy tak, ja już idąc na te studia wiedziałam, że będę prowadziła ośrodek jeździecki, ponieważ takie są moje marzenia, a ja staram się marzenia przekuwać w cele i do nich dążyć. I wiedziałam, że ta animacja i pedagogika przydadzą mi się pod tym względem umiejętności, zdobycia narzędzi pracy z młodymi ludźmi. Ja lubię ludzi, lubię z nimi przebywać, uwielbiam pracować z młodzieżą, dzięki niej czuję się dużo młodsza niż jestem. I to mnie bardzo ubogaca i rozwija. No i mogę się w tym realizować. Bardzo te studia mi pomogły w tym zakresie i każdemu instruktorowi polecam zdobyć trochę wiedzy teoretycznej.
Ale łączysz te dwa zawody?
To znaczy tak, troszeczkę staram się przemycać. Ja też jestem muzykiem amatorem, bardzo amatorem. I są takie chwile, że siadamy przy ognisku, animuję jakieś zabawy, gramy, śpiewamy. Animator to jest też ten, kto popycha do pasji, do zainteresowań, do pewnych działań, do odwagi, pójścia za tym, co kochamy. To jest animator. Nie musimy tego zawsze wiązać ze stricte z kulturą jako taką, ale ja to właśnie wykorzystuję to w ten sposób. Popycham ludzi, zachęcam do pasji. Czy mi się to udaje, nie mi oceniać, ale lubię to.
Co widzisz w takich młodych ludziach, którzy przyjeżdżają uczyć się jeździć konno i przebywać z końmi?
Na pewno czasami jest lęk przed tym, co nieznane, co czeka taką osobę. Inaczej jest w przypadku małych dzieci, ponieważ moi najmłodsi jeźdźcy mają 4 latka, czasem 3. Oczywiście te zajęcia są dostosowane do możliwości jeźdźca. To są zabawy na początku tylko i wyłącznie i oswajanie z koniem. Później widzę, że młodzi ludzie szukają. Ja zawsze im mówię, że ich pasją nie musi być jeździectwo, ale niech znajdą pasję w życiu. Może to być coś innego, ale niech idą za tym, bo w sytuacjach trudnych w życiu, a one zawsze kiedyś nadejdą, to jest do czego wrócić, jest gdzie wyładować swoje jakieś, no może frustracje to jest złe słowo, ale jest gdzie naładować akumulatory. I warto mieć coś takiego. Często młodzi ludzie chcą jeździć, dzieci pchają się na te jazdy. Często jest gorzej z rodzicami, którzy na przykład karają dziecko tym, że jest niegrzeczne, nie pojedzie na konie. Źle się uczy, nie pojedzie na konie. Niestety wtedy ta pasja się nie rozwija. Ta pasja się zatrzymuje. To dziecko być może nie wróci do tego zajęcia, no bo ciągle będzie coś innego, coś ważniejszego. Ja dziękuję moim rodzicom, mojej świętej pamięci mamie, że ona pozwalała mi jeździć nie tylko wtedy, kiedy byłam grzeczna. Również wtedy, kiedy przenosiłam złe stopnie do szkoły, do domu, ale zachęcała mnie bardzo do tego, żeby się rozwijać w tym kierunku, czy szło dobrze, czy szło źle. I to dzięki mojej mamie, no jestem tu, gdzie jestem, nie zatrzymałam się.
Jeździectwo chyba ma też taką mroczną stronę. Jakiś czas temu, to chyba były 3 lata temu, brałaś udział też w audycji dotyczącej tego, co dzieje się z końmi, kiedy już nie są w stanie pracować. One w Polsce po prostu jadą do rzeźni. Tak. Ale mówiłaś na początku, że Kuba towarzyszył ci do końca.
Tak, tak.
To takie nieliczne przypadki, myślę, szkółek, czy w ogóle hodowców, ludzi, którzy posiadają koni, że mają je ze sobą do końca, nawet jeśli one już nie są w stanie zarabiać.
Tak, niestety jest to po prostu nieekonomiczne, trzymanie koni do końca. No i wiele ludzi idzie za tym, co jest dla nich bardzo bardziej opłacalne. Ja uważam, że moje konie to są moi przyjaciele. Przyjaciół nie oddaje się do rzeźni. Nie sprzedaje się tak do rzeźni, bo to jest po prostu sprzedaż. Nie sprzedaje się do handlarza. No jest to smutne. W wielu szkółkach konie pracują po wiele, wiele godzin. Również w trudnych warunkach. W spiekocie słońca. Na przykład teraz mieliśmy takie gorące lato. I podejrzewam, że wiele szkółek nie zawiesiło swojej działalności. No i niestety, no... Nie jest to opłacalne, tak, kiedy się ma przestój w robocie. Jest to smutna polska rzeczywistość, że konie tak kończą swoje życie. Kuba był ze mną do końca i każdy z moich koni na pewno nigdy nie trafi na hak.